Sytuacja Polski i naszego regionu coraz bardziej się komplikuje. Po ostatnich wyborach prezydenckich Słowacja wykonała kolejny krok w kierunku Węgier i postawy prorosyjskiej. Niezgodność polityki wśród sąsiadów w sprawach tak kluczowych jak wsparcie Ukrainy rzuca cień na kwestie bezpieczeństwa naszego regionu. Białoruś i Łukaszenka po kolejnym ciosie od Unii także odwraca się w kierunku Rosji, coraz mocniej uzależniając gospodarkę od Putina. Z kolei Niemcy uniezależniają się stopniowo od rosyjskich wpływów wraz z budową kolejnych pływających terminali LNG. Pytanie więc, jaką postawę wobec wojny i bezpieczeństwa reprezentują kraje naszego regionu? Jak to wpłynie na naszą sytuację? Na których sąsiadów możemy liczyć, a którzy blokują nasze poczynania? Sprawdźmy to.
Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. Tradycyjnie, zanim przejdziemy do konkretów, wiernych widzów proszę o łapkę w górę, aby naoliwić zardzewiałe tryby algorytmu. I już nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Słowacja coraz bliżej Rosji. Sytuacja Polski się komplikuje. W cieniu wyborów samorządowych w Polsce równolegle odbyły się istotne wybory prezydenckie na Słowacji, o których zbyt wiele się nie mówi. A warto, bo niosą one znaczące implikacje dla kwestii bezpieczeństwa naszego kraju. Peter Pellegrini, reprezentant obozu rządowego, zwyciężył 6 kwietnia, a jego inauguracja planowana jest na połowę czerwca, kiedy to zastąpi Zuzannę Czaputową. Mimo że Pellegrini w pierwszej turze wyborów uzyskał drugie miejsce, tracąc 5,5 punktu procentowego do Iwana Korcoka, reprezentującego opozycyjną centroprawicę i liberałów, to w drugiej turze osiągnął już przewagę, zdobywając 53,1% głosów. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie prorosyjska narracja nowego prezydenta, który razem z premierem Fico może nieźle namieszać w szeregach Grupy Wyszehradzkiej.
I want to be a president, as I promised you, who will always, while respecting our international obligations, protect and defend the interests of the Slovak Republic and its citizens. But I will do everything I can to ensure that Slovakia, whether anyone likes it or not, always remains on the side of peace and not on the side of war.
Nowy prezydent Słowacji, będąc zapytanym o to, czy podczas ataku Rosji na Polskę wypełniłby zobowiązania natowskie i wspomógł Polskę, odpowiedział dość wymijająco.
Jakby Rosję napadło niektórych ze stanów aliancji, a aktivuje sa tým pádom článok 5. Vieme, o čom je ten článok, že útok na jedného člena aliancie sa považuje za útok na všetkých. Súhlasili by ste v takom prípade s pomocou tomu napadnutému štátu, napríklad aj s vojenskou pomocou,
Pozrite.
Dajme tomu, keby to bolo Poľsko?
Článok na to, ako o tom hovorí, samozrejme. Ale ja si skôr myslím, že naša krajina, ktorá skončila s vybrakovanými zásobami, ktorá nevie ustrážiť svoj vzdušný priestor, ktorá nemá protivzdušný systém ochrany, ktorá nemá letectvo, ktorá nemá momentálne pozemné vybavenie, všetko je len v oblasti kontraktov, ale nič tu nemáme reálne.
Pretože máme profesionálnu armádu, máme profesionálnych vojakov.
Nie, nemôžeme, pretože by sme im nemali čo dať do rúk.
Zanim jednak przeanalizujemy motywy, które mogły skłonić przyszłego prezydenta do jego niejednoznacznej wypowiedzi, przyjrzyjmy się czynnikom, które przesądziły o wyborze tej właśnie kandydatury przez słowacki naród. Decydującym elementem okazała się mobilizacja wyborców, którzy wcześniej pozostawali bierni. Szczególnie w pierwszej turze wyborów oraz skuteczne przejęcie znacznej części elektoratu innych pretendentów do urzędu. Szczególnie istotne było zdobycie poparcia zwolenników Stefana Harabina, który uzyskał 11,7% głosów. Harabin, otwarcie wyrażający swoją niechęć do współczesnej cywilizacji zachodniej, zapowiadał, że w przypadku wygranej swoją inauguracyjną wizytę zagraniczną odbyłby w Moskwie, a nie, jak to nakazuje tradycja, w Pradze. Taki wybór miejsca tłumaczył przekonaniem, że w czeskiej stolicy dominują zwolennicy faszystów, co w jego interpretacji odnosi się do wspierających Ukrainę. Warto też zauważyć, że znaczący wkład w zwycięstwo Pellegriniego miało wsparcie ze strony Budapesztu. Mniejszość węgierska również opowiedziała się za nim, co nie byłoby możliwe bez politycznego poparcia rządu węgierskiego. Dodatkowo decydujący wpływ na wynik wyborów miał sposób, w jaki przeciwnikowi Pellegriniego, Iwanowi Korczokowi, przypięto łatkę podżegacza wojennego. Jego program polityczny, nienagannie prozachodni, jeszcze dekadę temu prawdopodobnie przyniósłby mu zwycięstwo. Jednak obecnie jego zaangażowanie w promowanie zasad fair play uczyniło go podatnym na populistyczne techniki i narracje, które zaszkodziły jego wizerunkowi. Obecnie prezydent i rząd Słowacji pochodzą z tego samego obozu rządzącego, co w kontekście globalnej polityki nie stanowi zjawiska nadzwyczajnego. Jednak perspektywa możliwego prorosyjskiego kursu, który Słowacja może przyjąć, wprowadza element niepokoju w naszej części Europy. Kluczową postacią coraz bardziej kontrowersyjnego politycznego krajobrazu Słowacji jest oczywiście Robert Fico. Jego lewicowo-populistyczna partia Smer odniosła zwycięstwo w październikowych wyborach, co zbiegło się z jego obietnicami dotyczącymi zmiany kursu w polityce zagranicznej. Fico zadeklarował zaprzestanie wysyłania broni na Ukrainę, sprzeciw wobec potencjalnego członkostwa Ukrainy w NATO, a także opozycję wobec sankcji nałożonych na Rosję.
Myśmy mierowa strana.
We are a peaceful country. We will not send a single round to Ukraine. And we will push for the European Union to use all its weight and support peace talks as quickly as possible.
W swojej kampanii oraz po ogłoszeniu wyników wyborów Robert Fico konsekwentnie prezentuje się jako zwolennik pokoju, twierdząc, że osiągnięcie go możliwe jest wyłącznie przez zaprzestanie dostaw broni na Ukrainę.
Will we send weapons to Ukraine? No. Crimea will remain under Russian control. Ukraine might not even be able to push the Russian army out of currently occupied areas. It's their war, not ours. Ukrainians should have a think about how it started.
Ta narracja, choć pokojowa w założeniu, rodzi liczne kontrowersje i stawia pod znakiem zapytania przyszłe relacje Słowacji z innymi państwami członkowskimi NATO i Unii Europejskiej, w tym również relacji z Polską. Robert Fico miał znaczący wpływ na wprowadzenie Petera Pellegriniego do świata polityki, co pozwala określić ich relacje jako mentorskie. W związku z tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nowo wybrany prezydent będzie wykazywał lojalność wobec Fico. Podsumowując, triumf Pellegriniego zwiastuje, że rządzący obóz lewicowo-narodowy zyska kontrolę nad kluczowymi stanowiskami w państwie, co otworzy drogę do konsolidacji władzy i ułatwi implementację kontrowersyjnych reform.
The election result means that both the government and the president will be from the same political spectrum. Petr Pellegrini, he framed his campaign as if he is elected, there will be a calm and quiet situation for the government.
Już podczas prezydentury Zuzanny Czaputowej Fico zainicjował szereg reform, w tym zmiany w kodeksie karnym, które obejmują drastyczne obniżenie kar za wybrane przestępstwa. Co ciekawe, głównie przestępstwa ekonomiczne, takie jak korupcja, oszustwa podatkowe czy też kradzieże.
Here, like in 22 other towns and cities, people took to the streets Thursday to say a resounding no to Prime Minister Robert Fico's proposed overhaul of the judiciary. His opponents say the reform would set Slovakia on the wrong path.
Slovakia is becoming the El Dorado for criminals. And Dr. Robert Fico is their greatest advocate.
Zmiany te zakładają również skrócenie okresów przedawnienia tych przestępstw, zazwyczaj o połowę, oraz rozszerzenie możliwości orzekania wyroków w zawieszeniu. Warto mieć na uwadze, że rola prezydenta na Słowacji jest w dużym stopniu ograniczona do funkcji ceremonialno-protokolarnych. Na przykład do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba bezwzględnej większości w Słowackiej Radzie Narodowej. W przypadku prezydenta w Polsce potrzebna jest większość kwalifikowana. Mimo ograniczonych uprawnień, prezydent Słowacji posiada jednak kilka znaczących kompetencji. Chociażby to on nominuje nowych szefów służb specjalnych oraz sędziów, co z perspektywy politycznej może być kluczowe. Dla Roberta Fico, którego celem jest zdobycie pełnej kontroli nad krajem, te uprawnienia są niezmiernie ważne. Czy to może oznaczać czarny scenariusz w relacjach z Polską i Europą? Warto podkreślić, że Pellegrini w początkowej fazie swojej kampanii wyborczej określał Rosję mianem agresora, a jego postawa w pierwszym roku po wybuchu pełnoskalowej wojny była wyraźnie proukraińska. Dla przykładu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nazywał nawet inspiracją. Pytanie jednak, czy nie była to jedynie polityczna przykrywka. Takie stanowisko miało na celu odróżnienie jego partii od Smeru, kierowanego przez Roberta Fico. Zmiana retoryki w trakcie kampanii, uwzględniająca panującą w jego elektoracie niechęć do Ukrainy, była jednak znaczącym przesunięciem narracji. Ponadto ewentualne odwrócenie się od NATO i Unii Europejskiej mogłoby skutkować zahamowaniem przypływu funduszy unijnych, co z pewnością nie leży w interesie Słowacji. Pytanie jednak, czy kwestie finansowe przekonają Słowaków do współpracy, czy może obecnie przytulą się oni mocniej do Węgrów, a Unia zyskała właśnie kolejnych hamulcowych. Czas pokaże, najpewniej zmieni się jednak układ sił w Grupie Wyszehradzkiej, do której należą Czesi, Polska, Węgry i Słowacja. Prawda jest taka, że polityka i spojrzenie na niektóre sprawy w regionie już nieraz było w tych krajach odmienne. Jednak w jednym grupa była zawsze zgodna, a mianowicie każde z tych państw chętnie sięga po środki z unijnych funduszy. Ciężko powiedzieć nie milionom czy miliardom euro, nawet jeśli to jedynie pożyczka, bo to nie politycy będą ją przecież spłacać. Jednak odsetki lepiej otrzymywać niż spłacać, więc polecam oszczędzanie zamiast pożyczania. Najlepiej nawet na ponad 8% w euro i dolarach na platformie partnera kanału Freedom24. Tam znajdziemy ciekawie oprocentowany rachunek z kapitalizacją dzienną i produkty na 3 do 12 miesięcy ze zwrotem zależnym od kwoty depozytu, tak jak widzicie to w tabeli. Sam korzystam z ich usług, więc mogę o tym mówić z pozycji praktyka. Broker jest ściśle regulowany przez SAISEC i raportowany do SEC i BaFin, a środki podlegają zabezpieczeniu do 20 tysięcy euro przez tzw. ICF. Co ważne, jeszcze tylko przez ostatnie 10 dni kwietnia obowiązuje promocja, gdzie za zasilenie konta można otrzymać do 20 akcji na start o wartości do nawet $800 każda. To dużo lepsze niż zaczynać budowanie portfolio akcji od zera, więc może warto zerknąć na szczegóły na planszy. W razie trudności jesteśmy po drugiej stronie maila. Freedom24 to spółka córka amerykańskiej grupy kapitałowej Freedom Holding Corp, dlatego przez tą platformę mamy dostęp do akcji i ETF-ów zarówno z rynku amerykańskiego, jak i Europy i Azji. Link do rachunku i promocji znajdziecie w opisie filmu, a w przypiętym komentarzu najważniejsze informacje. Życzę owocnego losowania akcji. Relacje z sąsiadami. Zagrożenia dla Polski. Obecny kurs, który może obrać Słowacja, stanowi znaczące zagrożenie dla Polski. Oczekuje się, że spowoduje on podział w ramach Grupy Wyszehradzkiej, gdzie Węgry i Słowacja opowiadają się za wstrzymaniem pomocy dla Ukrainy, w przeciwieństwie do Polski i Czech, które dążą do utrzymania wsparcia dla tego kraju. W niedzielę jeden z przedstawicieli czeskiego rządu zasugerował, że dotychczasowe działania NATO są niewystarczające. Jako punkt odniesienia podał wydarzenia, jakie miały miejsce na Bliskim Wschodzie w zeszły weekend. Nocny atak Iranu na Izrael został skutecznie odparty dzięki szybkiej międzynarodowej reakcji i gotowości do obrony przestrzeni powietrznej. Szkoda, że nie bronimy przestrzeni powietrznej nad Ukrainą z taką samą determinacją, stwierdził Martin Dworak, czeski minister do spraw europejskich. Jego zdanie poparło zresztą wielu czołowych czeskich polityków. Choćby czeski premier, przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych, wypowiadał się w podobnym tonie tuż przed podróżą za ocean. Dokładniej w poniedziałek Peter Fiala podczas spotkania z Joe Bidenem wyraził to w następujących słowach. W 1968 roku widziałem rosyjskie czołgi na ulicach Pragi i nie chcę ich nigdy więcej widzieć. Dlatego właśnie musimy wspierać Ukrainę tak długo, jak to możliwe. Mimo to przykład Słowacji pokazuje, że w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nasila się poparcie dla Węgier oraz ocieplenie stosunków z Rosją, zwłaszcza po spotkaniu Viktora Orbana z Władimirem Putinem. Premier Węgier stał się tym samym pierwszym zachodnim przywódcą, który zdecydował się na taki krok. Ponadto w kontekście globalnym Węgry i Słowacja z niecierpliwością oczekują na wyniki wyborów w USA, bowiem ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa mogłoby pogorszyć sytuację Ukrainy, ale to akurat temat na zupełnie inny odcinek. Pytanie, czy chcielibyście zobaczyć odcinek na temat tego, jak wygrana jednego z kandydatów na najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych zmieni geopolityczną szachownicę? Zamówienia jak zwykle składamy odpowiednim hashtagiem w komentarzu. Co warto podkreślić, Węgry nadal blokują transzę wypłat z unijnego Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, z którego środki są wysyłane do krajów członkowskich jako rekompensata za broń dostarczoną Ukrainie. Oficjalnie powodem blokady transzy w wysokości prawie 500 000 000 euro dla Polski przez Węgry był fakt, że jeden z największych komercyjnych węgierskich banków, grupa OTP, został niesłusznie zdaniem Węgrów objęty sankcjami. Choć strona ukraińska usunęła go z czarnej listy, Budapeszt domaga się ponadto gwarancji, że węgierski bank na nią nie powróci. W praktyce dochodzi tu do konfliktu interesów. Polska jest jednym z głównych beneficjentów tego rodzaju wypłat, podczas gdy Węgry, pomimo członkostwa w NATO i Unii Europejskiej, kompletnie odcinają się od pomocy militarnej Ukrainie. Jednocześnie natomiast blokują środki, które mogłyby popłynąć choćby do Polski. Jest tylko jedno państwo NATO, które nie transportowało broni na Ukrainę, a jesteśmy to my. Obecnie Słowacja jest drugim takim państwem, ale oni wcześniej wysłali broń. Rosji nie da się pokonać na polu walki i kraje zachodnie niepotrzebnie przedłużają tę wojnę, która wcześniej czy później i tak musi się zakończyć rozmowami pokojowymi. Im wcześniej to nastąpi, tym lepiej, ponieważ będzie mniej ofiar. Argumentuje Peter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier. Węgierscy przedstawiciele władz od wybuchu wojny wielokrotnie podtrzymywali kremlowską propagandę oraz bagatelizowali zagrożenie płynące ze strony Rosji. Ukraina nie oferuje nam, Europejczykom, żadnego dodatkowego bezpieczeństwa, ponieważ większość z nas jest już członkami NATO, które jest znacznie silniejsze od Rosji. Nie ma ryzyka, że Rosja zaatakuje członka NATO, twierdzi Viktor Orban, premier Węgier. Rosyjskie wpływy na Węgrzech szczególnie widoczne są w sektorze energetycznym, gdzie Rosja odpowiedzialna jest za ponad 80% importu gazu i ropy. Oba surowce są wyłączone spod sankcji unijnych, pomimo nacisków dyplomacji Polski oraz krajów bałtyckich, takich jak Litwa. Premier Litwy Ingrida Simonite podkreśliła w rozmowie z Business Insiderem, że wynik walk w Ukrainie jest kluczowy dla Europy. Jeśli Putin nie zostanie powstrzymany w Ukrainie, to cokolwiek stanie się później, będzie to problemem całej Europy. Polityka Białorusi i Niemiec, bliżej Rosji czy Ukrainy? Przesmyk Suwalski, wąski pas terytorium Polski łączący Polskę z Litwą, został okrzyknięty w 2022 roku przez światowe media najniebezpieczniejszym miejscem na Ziemi oraz piętą achillesową NATO. 65-kilometrowy obszar położony na litewskiej granicy miano to zawdzięcza geograficznemu położeniu. Oddziela on terytorium Rosji od naszego wschodniego sąsiada, Białorusi. Oficjalnie białoruski reżim popiera rosyjskie działania na Ukrainie. Propaganda regularnie oskarża Ukrainę o złe zamiary i próby prowokacji na granicy. Ponadto na początku wojny w 2022 roku Białoruś udostępniła rosyjskim oddziałom swoje terytorium do ataku na Ukrainę. Z terytorium Białorusi przez pewien czas prowadzony był ostrzał rakietowy Ukrainy. Białoruska armia co prawda nie włączyła się oficjalnie do rosyjskich działań na Ukrainie, jednak w różnej formie udostępniała terytorium oraz zasoby armii rosyjskiej. W lutym Rada Unii Europejskiej postanowiła przedłużyć o kolejny rok sankcje związane z represjami wewnętrznymi na Białorusi i wspieraniem przez reżim rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Polityka Brukseli skutkuje jeszcze większym uzależnieniem białoruskiej gospodarki od Federacji Rosyjskiej. Porównując rok do roku dane z lat 2021-2022, wartość białoruskiego eksportu do Unii Europejskiej spadła z 6,54 miliardów euro do 3,19 miliardów euro. Podczas gdy w roku inwazji Rosji na Ukrainę wartość eksportu z Białorusi do Rosji wzrosła z 16,3 miliardów dolarów w roku 2021 do 23 miliardów dolarów. Zupełnie inaczej sytuacja rozwinęła się choćby w Niemczech, gdzie ostatecznie władze zdecydowały się na stopniowe uniezależnienie od rosyjskiego gazu. Już w 2022 roku Rosja przestała dzierżyć miano głównego dostawcy tego surowca do naszych zachodnich sąsiadów na rzecz Norwegii. W latach 2022-2023 Niemcy zbudowali 3 pływające terminale LNG. W tym roku przybędą 2 kolejne, a wcześniej Niemcy nie mieli ich w ogóle. Wygląda to trochę tak, że Berlin wprost proporcjonalnie do zmniejszenia wpływów rosyjskich na niemiecką gospodarkę zwiększa swoje zaangażowanie w pomoc militarną dla Ukrainy. W sobotę 13 kwietnia niemieckie Ministerstwo Obrony poinformowało o dostarczeniu Ukrainie kolejnego systemu obrony powietrznej Patriot. Rosyjski terror wobec ukraińskich miast i infrastruktury kraju powoduje niezmierzone cierpienie. Z naszym wsparciem dla Ukrainy idziemy tak daleko, jak to możliwe, mając na uwadze naszą gotowość operacyjną. operacyjną, podkreślił Boris Pistorius, minister obrony Republiki Federalnej Niemiec. Przykład naszego zachodniego sąsiada, będącego głównym partnerem gospodarczym Polski, pokazuje, że w naszym regionie, pomimo obecnej sytuacji politycznej na Węgrzech i w Słowacji, możemy liczyć na dużą zgodność interesów sąsiadujących państw w kontekście agresji Rosji na Ukrainie. Kraje takie jak Niemcy, Czechy czy Litwa wraz z innymi krajami bałtyckimi mają zbieżne z polskim interesem narodowym postrzeganie obecnej sytuacji geopolitycznej. Na resztę sąsiadów i krajów naszego regionu niestety trzeba będzie coraz bardziej uważać, a przynajmniej tak zapowiada się przyszłość naszych relacji. Na koniec, jak sądzicie, czy polityka Węgier i Słowacji względem Rosji ma sens? Powinniśmy wspierać ten konflikt tak długo jak się da, czy może dążyć do rozmów pokojowych? Podzielcie się opinią w komentarzu. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, to warto subskrybować kanał na dole i zostawić łapkę w górę. Wiernych widzów proszę jak zwykle o hashtag Bizon w komentarzu. Pokażmy, że jest nas tu wielu. Do zobaczenia w jednym z poprzednich materiałów, które widzicie wokół mnie i które warto nadrobić. Do następnego. Cześć!